A z Berlin bezpośrednio, nie poprzez wojnę zbożową czy Kijów. Coraz częściej słyszymy o możliwości zamknięcia. To jest pewnie mało prawdopodobne, ale wzmożonych kontroli, które jako zamknięcie granicy będzie można przedstawić. Na ile jest tak, że Niemcy otwarcie w naszą kampanię wkraczają i mają narzędzia, żeby na nią wpłynąć?
No będą próbowały, chociaż to jest takie pokraczne zawsze. No naprawdę w tej sprawie wiz mamy 268 przypadków przyspieszenia miejsca w kolejce w sposób budzący wątpliwości, możliwe, że korupcyjny. 268 przypadków, a przedstawia się Polakom 250 podobno tysięcy nielegalnie sprowadzonych wręcz ludzi. A z tych 268 przypadków to jeszcze właśnie polscy dyplomaci, polskie wydziały konsularne no, nie przyznały tych wiz w ogromnej części, no, wyłapując pewne nieprawidłowości czy wątpliwości, więc to jest tak dęta historia, że naprawdę, no, jakby przypomina jakąś brzytwę, której się opozycja tutaj chwyta. Natomiast czy no, TVN na przykład nie potrzebuje takich kolejnych salw w tej wojnie? No potrzebuje, więc trzeba ludzi straszyć, trzeba tych wyborców oszukiwać, trzeba nie pozwolić, żeby nawet przez sekundę pomyśleli, kto lepiej zabezpieczy Polskę, kto naprawdę niesie hasło bezpieczna przyszłość Polaków, więc będzie ta historia toczona, ale zwróciłbym uwagę, że ona się cały czas, kampania się toczy na czterech polach pytań referendalnych, wyznaczonych przez Prawo i Sprawiedliwość i opozycja jest tutaj reaktywna, opozycja na tym polu toczy kampanię, czy za pomocą tak zwanej afery wizowej.
Próbuje na to pole wejść. No, Donald Tusk w weekend tak mówi, zabieram hasło Prawa i Sprawiedliwości, bezpieczna przyszłość Polaków. To prawda, że hasła Platformy mało kto pamięta, a to hasło zrobiło karierę. Może to jest jakiś sposób kampanijny?
To jest desperacka próba, naprawdę. Być może Tusk pisze podręcznik kampanii, której nigdy nikt nie toczył, nigdy nikt w ten sposób wyborów nie wygrał, ale to jest naprawdę sen wariata. Ogłosić 100 własnych konkretów, potem okazuje się, że to są tylko postulaty. No ale dobrze, zostawmy. Tydzień później samemu o tym wszystkim nie pamiętać, powiedzieć, że się unieważnia referendum, a potem przez kilka kolejnych tygodni toczyć debatę właśnie wokół pytań referendalnych, mówić, że się zabezpieczy lepiej granice i jednocześnie obściskiwać się w takim symbolicznym wymiarze z Agnieszką Holland. No sen wariata. Oczywiście ja opozycji nie lekceważę. To są bardzo silne środowiska wspierane przez potężny przemysł medialny, często przemysł kłamstwa, przez wielką część biznesu, który marzy o powrocie taniej, bardzo taniej siły roboczej. I tutaj różnie się to jeszcze może potoczyć, ale myślę, że Prawo i Sprawiedliwość w tej kampanii, nie wiem jaki będzie finalny wynik, tego nikt dzisiaj nie wie, ale maksymalizuje te swoje zasoby, maksymalizuje te atuty, które ma i dobrze wybija różnice. Dobrze wybija różnice i moim zdaniem to wybicie jest tak wyraźne, że Tusk jest właśnie zmuszony do sięgania po takie sztuczki. To są bardzo tanie sztuczki. Powiedzenie przejmuje hasło moich konkurentów. To jest może uśmieszek, to jest takie właśnie powiedzenie przez czerepacha do wójta Kozioła, że odwołam się do serialu Rancho. Geniusz, tak? No ale na taką już nawet troszeczkę dłuższą metę, no cóż to oznacza, że jest to formacja, która nie ma nic samemu do powiedzenia. Wszystko zresztą jest w tej kampanii Platformy moim zdaniem oszustwem. My publikujemy na portalu w polityce.pl bardzo ciekawą informację. Ona jest naprawdę potwierdzona w wielu źródłach, że nikt w najbliższym otoczeniu Tuska nie ma wątpliwości, że dzień po wygranych ewentualnie wyborach ogłosi on, że no słuchajcie, coś tam chciałem utrzymać z tych programów, które były, coś nawet obiecałem, ale zostałem tak dramatyczną sytuację, że to wszystko musi być zawieszone. Idzie czas oszczędności, taka druga terapia szokowa, gdzieś w finale pod tymi hasłami właśnie rzekomej nędzy i strasznej sytuacji, wyprzedaż majątku narodowego. To jest prawdziwy program Platformy Obywatelskiej i ona z niego nie zrezygnuje, bo nie może, bo jest głęboko uzależniona od ludzi, którzy tego właśnie żądają. Taniej siły roboczej w Polsce, migracji z Polski do krajów zachodnich, które siły roboczej potrzebują, wyprzedaży majątku narodowego, bo ten kapitał chce się na tych naszych skarbach narodowych usadzić, tak? Nie tylko pewnie na Orlenie, nie tylko na energetyce, ale także i na drogach, portach, to o czym mówił Bogusław Grabowski. To jest prawdziwa różnica i to jest prawdziwa stawka tej kampanii.
To już na koniec 1 października czeka nas w Katowicach konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Pan redaktor, jeszcze myślisz, tam będzie coś nowego, czy tylko i wyłącznie mobilizacja na ostatniej prostej kampanii?
To pewnie jeszcze nie jest też tak do końca zdecydowane, bo nie mam tutaj takich specjalnie jakby informacji, prawda, sztabowych, ale zawsze takie rzeczy gdzieś też pod wpływem trochę pewnie badań, pod wpływem trochę jakichś analiz decydują. No, bez wątpienia można powiedzieć, że ta linia kampanijna Prawa i Sprawiedliwości jest wytoczona bardzo wyraźnie, bardzo jasno, podkreśla, wyodrębnia tę zasadniczą różnicę z opozycją, którą tutaj mamy. Dziś tak naprawdę rzeczywiście mamy w Polsce dwie listy. Znaczy lista numer 4 i pozostali. Znaczy pozostali są bardzo dużą zagadką, dużą loterią. Mamy bardzo niebezpieczne, trudne czasy na horyzoncie, duże też kryzysy gospodarcze. No, jeśli tutaj Polska dokona jakiegoś eksperymentu, wybierze tak skrajnie zagadkowe, niestabilne, uzależnione od sił zewnętrznych rządy, to cena może być straszliwa. I zwróćmy uwagę, że pan premier Kaczyński, premier Morawiecki, bardzo, premier Sasin też, no to już minister Sasin, ale też tak zwyczajowo mówimy, no, że to są politycy, którzy to właśnie podkreślają. Więc ja sądzę, że ten 1 października będzie takim właśnie jeszcze raz wyodrębnieniem, wydobyciem tych zasad różnic tego, co Prawo i Sprawiedliwość mimo wszystkich wad, bo przecież jak każda zbiorowość ludzka, jak każda partia polityczna, jak każdy rządy przez 8 lat w trudnych czasach, było sporo błędów i tutaj nikt tego nie neguje, ale no, ten finalny, prawda, ogólny obraz jest chyba jednak dość dobry, dość pozytywny. Wystarczy zobaczyć, co o Polsce pisze prasa zachodnia, co mówią eksperci, jak ściągają do Polski inwestycje zagraniczne i tak samo jak przyjeżdżają do nas ludzie z innych krajów i mówią, wow, to wy macie normalny kraj, a my już nie, tak, bo my już te drzwi dla masowej migracji otworzyliśmy. No, wielu marzy, żeby Polskę też utytłać w tych błędach, żebyśmy też byli tym już naznaczeni, bo potem idzie lawina, potem to już są miliardy kolejne wydawane dla lewicy, żeby reedukowała społeczeństwo tubylców miejscowych, którzy są niewystarczająco tolerancyjni i żeby też ulepszać życie migrantów i to oczywiście wszystko nie działa, jest jakąś wielką społeczną katastrofą. No ale idzie się w to dalej i dalej i dalej. Także tutaj jest ten wybór, który stoi przed Polakami, zarówno jeśli chodzi o bezpieczeństwo granic, bezpieczeństwo zewnętrzne, bezpieczeństwo wewnętrzne, jak i też model rozwojowy. Tak? Model rozwojowy samodzielny, który daje sukces, daje pracę, daje przyszłość tu, czy też taki model, w którym właśnie my jesteśmy jakimś zasobem gdzieś dla bogatych gospodarek. Zwróćcie Państwo uwagę, ja o tym zawsze mówię. Bułgaria, Rumunia, no, Bułgaria na przykład zdemolowana przez kryzys demograficzny, Bułgaria opanowana przez mafię, rządzona przez premiera z mafii przez wiele lat. Nikt nie krytykuje, żadna prasa europejska się nie zajmuje. Niemcy nie mają problemu, praworządność super, wszystko świetnie. No cóż, widać moim zdaniem na tym przykładzie, na tym porównaniu, o co chodzi tym elitom, które tak dystrybuują prestiż, godność i rozmaite oceny. Chodzi o to właśnie, żeby nas zredukować do roli takiego obszaru, który jest eksploatowany. To im poszło nie tak, jak planowali. Polska jest za silna, za ambitna, za skutecznie pewne rzeczy w czasie ostatnich 8 lat realizuje. Dlatego, panie redaktorze, rzeczywiście rzucą w tej kampanii wszystko, żeby tu Polskę złamać. Jak to zrobią, to mają posprzątane, to wprowadzają natychmiast taki zamordyzm niemiecki, to natychmiast mamy Unię Europejską, która staje się de facto nową niewolą. Stawka jest naprawdę wysoka, tak oceniam.
I wiele osób mówi, że to są najważniejsze wybory w ostatnich 32 latach, czyli historii III Rzeczpospolitej, a może dalej, nawet od 1989 roku, to już będzie lat 34. Michał Karnowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Dziękuję.
7:33 na zegarach, a my, żeby złapać oddech, posłuchamy Rolling Stonesów. A my w Poranku Wnet na chwilę odpoczniemy od kampanii wyborczej i zajmiemy się sprawami, które z bieżącymi wydarzeniami nie mają wiele wspólnego, bo są ponadczasowe. O historii powiemy słów kilka naszym gościem. To Jolanta Hajdasz, dziennikarka. Dzień dobry.
Dzień dobry słuchaczom, dzień dobry panu, panie redaktorze.
Poniedziałek, 25 września, to 70. rocznica aresztowania prymasa wyszyńskiego i arcybiskupa Baraniaka w areszcie na Rakowieckiej. Wydarzenie o tyle istotne, że pokazuje ten najbardziej tragiczny i najtrudniejszy okres w historii Kościoła w Polsce i relacji między władzą komunistyczną a duchowieństwem w naszej ojczyźnie. Co warto właściwie przy okazji tej daty, w tej 70., czy jak to się zwykło mówić, okrągłej rocznicy, powiedzieć i co ona nam daje, jakie świadectwo, jaką lekcję na dziś?
Już mówię, ja bym powiedziała troszkę inaczej niż to pan wprowadził, że jakby nie ma to znaczenia dla naszego dzisiejszego, jakby dla naszej sytuacji. Niestety, czy stety, ale jeszcze cały czas ma. Dlaczego? Dlatego, że po prostu w Polsce, wśród Polaków utrwala się cały czas pogląd, nie wiem dlaczego i dlaczego tak się dzieje, do końca nie potrafię tego wyjaśnić, choć zajmuję się tym tematem kilkanaście lat, jak zawodowo, dziennikarsko po prostu, zgłębiając dokumenty, szukając świadków, łagodzi się ten rodzaj bardzo ostrego zwalczania Kościoła w czasach komunistycznych. I właśnie przykład aresztowania prymasa i internowania prymasa Wyszyńskiego, właśnie ta rocznica, którą dzisiaj mamy, jest okazją, żeby pokazać czarno na białym, że dokładnie tak jest. Prosta sprawa. Dlaczego mówimy o aresztowaniu Baraniaka, ale internowaniu tylko prymasa? Jak zobaczymy internowanie prymasa dzisiaj w Wikipedii, co to tak naprawdę było, to jakby mu komuniści urządzili, no, że tak powiem, odpoczynek od obowiązków i przez 3 lata od uzdrowiska do sanatorium go prawie że wozili. Komańcza dzisiaj, gdzie był internowany, to jest piękne miejsce. Każdego turystę można tam zachęcić, żeby po prostu tam zobaczył, jak był internowany prymas. No bo jeden jego tam pokoik jest, czy drugi miejsce, gdzie on mieszkał, wtedy tam po prostu przygotowany, ale oprócz tego to tętniące życiem, bo ludzie tam lgną w tej chwili, szukając właśnie śladów Wyszyńskiego, ale także po prostu no, wspaniała przyroda plus cały klimat klasztornego domu po prostu powoduje, że mnóstwo tam jest pielgrzymów. To nie jest to samo miejsce, które było w latach 50. To samo dotyczy Rywałdu czy Stoczka Warmińskiego, jeśli mówimy o tym cudzysłów internowaniu prymasa, który przecież był inwigilowany, głodzony. Było tam bez przerwy zimno. Nie miał dostępu do opieki lekarskiej, a najważniejsza rzecz to był człowiek, który stał na czele kościoła w Polsce i był totalnie izolowany. Nikt nie wiedział, co się z nim tak naprawdę dzieje. Zmuszono episkopat do tego, by zaakceptował ten fakt i nie ukazały się jakieś specjalne przecież protesty przeciwko temu, tylko zakulisowe rozmowy później, kiedy było to już możliwe. Ludzie mieli nie wiedzieć, co się z tym kościołem dzieje. Mieli wrażenie, nie ma prymasa, nie odzywa się, czegoś nie chce, coś knuje. Cały czas jakby sączenie tego, żeby podważyć zaufanie do kościoła jako instytucji. Ale rozgrywka toczyła się na polu właśnie najbliższego wtedy współpracownika prymasa, arcybiskupa Baraniaka. I dlaczego ja mówię o tym, że my do dzisiaj jakby z tym nie uporaliśmy się? Bo praktycznie jak wrzucimy w internet hasło internowanie prymasa, to nie znajdziemy obok niego nazwiska, że razem z nim aresztowano, to podkreślam, tu już nawet nie ma tej subtelności o jakimś internowaniu, aresztowano arcybiskupa Baraniaka, któremu przez 27 miesięcy nawet komuniści nie byli w stanie postawić zarzutów, nawet zgodnie ze swoim prawem komunistycznym. Po 3 miesiącach aresztowania, tak prewencyjnie można było zrobić, powinni go zwolnić z więzienia. Przedłużano przez, powtarzam, 27 miesięcy ten areszt, chcąc go złamać, żeby stał się świadkiem w pokazowym procesie prymasa. Zeznawał przeciwko niemu, bo on był idealny, jeśli chodzi o z punktu widzenia takiego procesu, właśnie takim świadkiem. Był przy prymasie Chlądzie przez całą okupację, bo był jego sekretarzem. Wyjeżdżał z nim. Kiedy prymas był aresztowany, Chląd, przez gestapo, to arcybiskup Baraniak, wówczas jeszcze Był tylko księdzem. Prowadził cały sekretariat i prowadził wszystkie sprawy prymasa. Więc znał biegle 5 języków obcych, więc czytał i poruszał się we wszystkich dokumentach episkopatu, znaczy prymasa Polski, to podkreślić chcę, po prostu no, bezproblemowo. Komuniści oczywiście nie. Więc jakby byłby takim ich też przewodnikiem po tym, co znaleźli, co może być przydatne, a co nie. Więc torturowali tego człowieka w okrutny sposób na Rakowieckiej, bo te 27 miesięcy to jest Rakowiecka, to są karcer mokry, karcer suchy. To jest wszystko, co tam się działo z więźniami politycznymi, było udziałem, najprawdopodobniej mówię wszystko, no bo przecież wykazu tortur nie mamy, ale z udziałem arcybiskupa Baraniaka. Początkowe relacje świadków, które nagrywałam, przygotowując 3 filmy dokumentalne na ten temat, po prostu szczątkowe, no bo Araniak nigdy o tym nie mówił. Nigdy się komuś specjalnie nie zwierzał, żadnych wspomnień nie zostawił, pamiętnika, nic do tej pory nie znaleźliśmy, więc zakładać należy, że nie ma. Więc ale z tych lapidarnych nawet po prostu wspomnień wiemy, że miał pory te plecy bliznami po pobiciach po prostu twardym metalowym prętem. Tak lekarze to określili już wtedy, kiedy to oglądali. Wyrywane paznokcie. Opowiadał właśnie o karcerze mokrym, czyli trzymaniu nago człowieka w fekaliach. No tak trzeba to określić. Kilka miesięcy przywiązanego za rękę do rury takiej kanalizacyjnej, bo to tak to tam wyglądało. To również było opisywane właśnie w rozmowie z jednym z księży. O tym powiedział. Ten ksiądz już nie żyje, ale rozmawiałam jeszcze z nim w 2011 roku. I karcer suchy to samo. To było wielkie zwalczanie sił fizycznych i psychicznych tego człowieka, żeby zeznawał przeciwko prymasowi. Polska była już ostatnim krajem, w którym taka operacja komunistyczna na skalę ponadnarodową się nie udała, bo już w 1946, dokładnie według tego scenariusza, komuniści rozprawili się z kościołem w Chorwacji, po prostu aresztując arcybiskupa Zagrzebia Alojzego Stepinacza i wykazując, jakby skazując go do więzienia za kolaborację z Niemcami. Problem złożony, absolutnie wydumana wina. Człowiek, który nawet dzisiaj, jak pojedziemy do różnych mniejszych miejscowości, pewnie większych też, w Chorwacji, no po prostu widać jego zdjęcia w kościołach już dzisiaj, choć jest kandydatem na ołtarze, ale papież Franciszek ten proces beatyfikacyjny w pewnym momencie wstrzymał i do końca jeszcze to jest niezamknięta sprawa. Rok 1950 to jest rozprawienie się z kościołem w Czechach, bo aresztowanie prymasa. Z dnia na dzień komuniści zlikwidowali wszystkie zakony jednym dokumentem. Pozamykali zakonników i zakonnice księży w obozach koncentracyjnych czy jakichś obozach pracy i po prostu jakby z dnia na dzień kościół przestał istnieć, tak można powiedzieć, w formie takiej właśnie instytucjonalnej. A prymas oskarżony, skompromitowany, zupełnie w odosobnieniu, nawet po prostu nie miał wpływu na bieżące wydarzenia. I o to chodziło. To samo przecież się stało na Węgrzech. W 1947 chyba już roku oskarżono prymasa Mindszentego o kolaborację, o zdradę stanu. Nie mogli go oskarżyć o zdradę, o kolaborację z Niemcami, no bo on był aresztowany wcześniej przez Gestapo po prostu i również siedział w więzieniu. Więc tutaj to by się na pewno nie udało, więc wymyślili inny motyw, ale po tak okrutnym pobycie w więzieniu, kiedy biciem do nieprzytomności zmuszali go do przyznania się niepopełnionych win, 5 dni pokazowego procesu i na dożywocie został skazany za zdradę stanu. I został z tego więzienia uwolniony w 56 roku, w czasie tego październikowego, tej rewolucji na Węgrzech. przez ludzi oczywiście, ale do końca przecież nie był też marginalizowany, no bo w czasie tych dramatycznych wydarzeń musiał się potem schronić na terenie ambasady amerykańskiej i przebywał tam, nie mogąc ani nie chcąc wyjechać, korzystając z pomocy Amerykanów z Węgier, ale nie mógł też się ujawnić, bo każde wyjście na zewnątrz oznaczałoby dla niego aresztowanie i zapewne wyrok kary śmierci. W Polsce, więc Kościół tak naprawdę w tych krajach, bo pamiętajmy, ja sobie dzisiaj tak swobodnie mówię o tym, co się z prymasami stało, jak rozumiemy ten ciąg przyczynowo-skutkowy, ale wtedy nie. Wszystko, co się działo w sferze tego komunikowania masowego, było w rękach komunistów i po prostu ludzie nie mieli pojęcia, dlaczego Kościół milczy, dlaczego nie broni prześladowanych, dlaczego prymas się nie odzywa, dlaczego go nie ma na jakichś uroczystościach. Wystarczyło plotki puścić, że mu się nie chciało albo że wyjechał na urlop. Nie wiem zresztą, jakie plotki mogły się w Budapeszcie czy w Zagrzebiu, prawda, rozchodzić, ale efekt był taki. Odsuwanie się od Kościoła, dystans, utrata zaufania przez ludzi i w efekcie tego postępująca ateizacja i osłabienie jedynej tak naprawdę siły, jaką był wówczas Kościół, która mogła przeciwstawić się państwu komunistycznemu już nie fizycznie, no bo przecież zbrojnie nie był w stanie tego, ani nie chciał na pewno Kościół robić, ale mentalnie dbać o morale ludzi, o to, żeby właśnie nie ulegli propagandzie komunistycznej. I w Polsce to się nie udało. Dzięki postawie, powtarzam to od wielu lat, arcybiskupa Baraniaka, który nie ugiął się, nie załamał w więzieniu. I prymas mógł wrócić na swoje stanowisko wtedy, kiedy trochę się zmieniła ta wewnętrzna polityka, nieskompromitowany.
O tym mówiła doktor Jolanta Hajdasz, że w 70. rocznicę uwięzienia i prymasa Wyszyńskiego i arcybiskupa Baraniaka.
Jedno
pani
zdanie.
Doktor...
Muszę kończyć, wiem. Dzisiaj 19 na Rakowieckiej. Wspaniała będzie msza święta poświęcona tym dwóm wielkim postaciom. Wstęp wolny, zapraszam każdego. Warszawa, Rakowiecka 37, Muzeum Więźniów Politycznych i PRL-u i Żołnierzy Wyklętych. Kolejność tylko odwróciłam, ale zapraszamy najserdeczniej.
Zapraszała doktor Jolanta Hajdasz. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Godzina 7:49. Czas na sport.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Polskie siatkarki awansowały do Igrzysk Olimpijskich. Po 16 latach mamy awans. Bardzo dobry mecz, ten finalny z Włochami, kończący rywalizację w grupie. Wygrywamy 3-1 w hali w Łodzi. Oczywiście wszystkie mecze odbywały się w Łodzi. Pierwszy set dla naszych rywalek do 20-25-15, a później już świetny bój w drugim secie 26-24, następnie do 23 i do 21. Bardzo dobrze zagrały nasze zawodniczki. W zasadzie wszystkie zasłużyły na pochwałę, ale na pewno Magdalena Stysiak poprowadziła naszą kadrę do tego pięknego sukcesu. Tym bardziej, że dzień wcześniej wygraliśmy ze Stanami Zjednoczonymi 3-1, ale przecież także nasze zawodniczki potrafiły przegrać z reprezentacją Tajlandii. No i to rzeczywiście było wtedy bardzo dużo do zastanowienia i po prostu strach, że jednak nie awansujemy z jednego z dwóch pierwszych miejsc i Igrzyska Olimpijskie gdzieś tam obejdą się smakiem. Tak się jednak nie stało. Świetny finisz w wykonaniu naszych siatkarek. Kilka zawodniczek naprawdę rozegrało wielki turniej, jak Martyna Czarniawska, jak właśnie wspomniana Wołosz, Korneluk, Stysiak, Jurczyk, Wenerska, Szczygłowska, Różański i tak dalej. To rzeczywiście Stefano Lavarini stworzył niesamowitą drużynę, która jedzie na Igrzyska Olimpijskie, a teraz oby śladami pań poszli panowie, bowiem już za tydzień w Chinach rozpoczynają się kwalifikacje Igrzysk Olimpijskich właśnie w wykonaniu naszych mistrzów Europy. Tam także 24 zespoły w rywalizacji po 3 grupy, po 8 drużyn, ale awansują tylko dwie najlepsze, a więc jest to prawdziwe sito kwalifikacji. No tylko, że my mamy do czynienia oczywiście z drużyną, która wygrała Ligę Narodów, jest najlepsza w Europie, no jest czołówką światową, więc miejmy nadzieję, że po prostu awansujemy i tak panie, jak i panowie zagrają na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Od środy znamy nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Został nim Michał Probierz, który wczoraj świętował 51. urodziny i oczywiście wszystkie dyskusje wokół kadry toczą się, czy to dobry wybór, czy Marek Papszun jednak nie powinien być, ale wybór padł na Michała Probierza, który oczywiście ma swoje atuty, jest bardzo charakterny, pracował z młodzieżowymi reprezentacjami Polski i wczoraj gościem specjalnym magazynu Porozmawiajmy o Sporcie był nasz świetny piłkarz Marek Citko. To ten, który strzelił gola Anglii na Wembley, był zawodnik Widzewa, Legii, reprezentacji Polski, obecnie ekspert, menadżer. Posłuchajmy, jak Marek Citko przyjął wybór Michała Probierza.
Nie dało się patrzeć na grę tej reprezentacji i to było nieodzowne, żeby zwolnić trenera, bo naprawdę tak słabej reprezentacji, a ja dawno nie pamiętam. Przede wszystkim ta kadra nie dawała nam żadnych emocji. Już nawet nie chodzi o wynik, ale kibic potrzebuje emocji, gdzie ta jest walka, gdzie agresywność, gdzie piłkarz zostawiał troszeczkę serca. Na pewno Michał Probierz został olbrzymią szansę, bo dla niego no, prowadzi reprezentację. I to jest taki trener, który gdzieś tam zawsze gra na wynik, obmyśla taktykę na danego przeciwnika. Czasami się mówi, że w drużynie są święte krowy. Ja mam nadzieję, że już tego nie będzie, że obojętnie kto będzie na boisku, jak będzie grał słabo, to Michał Probierz będzie robił zmiany i wymusi, że jednak ta walka, agresja musi być, bo trzeba przyznać, że te wszystkie drużyny, które prowadził, to te cechy na boisku były. Na pewno duża nie wiadomo, bo wszyscy kibicujemy. Na pewno moim zdaniem troszeczkę ma łatwy start, no bo ten mecz z Wyspami Owczymi plus z Mołdawią, no to można powiedzieć pewne 6 punktów. Na pewno zbuduje sobie zaufanie i myślę, że jest to trener, który dużo wymaga od piłkarzy i zobaczymy, jeżeli nie zmieni tego, no to będzie musiał albo zmienić nowych piłkarzy, pożegnać się z niektórymi, albo prezes go będzie musiał zmienić, więc dużo znaków zapytania, trzymamy kciuki. Myślę, że te dwa pierwsze mecze pokazał, czy Michał Probierz ma wpływ na reprezentację, czy piłkarze go szanują, słuchają i tak dalej. Znaczy na pewno to trzeba oczyścić. Tam muszą być szczere rozmowy ze wszystkimi piłkarzami, którzy prawdę muszą trenerowi powiedzieć. Ci młodzi nie mogą się bać, ci starsi nie mogą się bać. Powiedzieć prawdę, jak to funkcjonuje. Tam myślę, że to pierwsze, co Michał Probierz powinien porozmawiać, bo ta atmosfera musi być. Jeżeli wychodzi na boisko ludzie, którzy nie pójdą za sobą w ogień, to nie ma sensu i to trzeba naprawić jak najszybciej. I od Roberta trzeba wymagać, tak jak go chwaliliśmy po ładnych meczach, po dobrych meczach, tu musimy wymagać. Ja też mam świadomość, że ci wszyscy piłkarze w swoich klubach, gdzie grają, w dobrych klubach, oni jakby nie są kreatorami sytuacji, a tu przyjeżdżają i od nich się wymaga właśnie tej kreacji. Oni na co dzień tego w klubie nie robią, tak? Bo tak jak Robert, on nie odpowiada za rozgrywanie, tylko dostaje piłki, które wykańcza. Tutaj musi jednak troszeczkę być aktywniejszy. No, moim zdaniem niepotrzebnie wraca się do piłki, próbuje dryblować. On musi jednak w tej polu karnym stać i te piłki dostawać, ale to też zadanie dla pomocników i środkowych, i skrzydłowych, żeby on te piłki dostawał w polu karnym. To musi wrócić, co było wcześniej, że Robert Lewandowski jest od odstrzelania bramek, a nie od rozgrywania. Inni muszą na siebie wziąć ciężar.
To powiedział Marek Citko, były doskonały piłkarz, natomiast jeśli chodzi o to właśnie, że pewien czas się kończy, no to na pewno skończył się czas reprezentacji Kamila Glika. On wrócił po 13 latach do naszej ekstraklasy i w fatalnym meczu zadebiutował w Krakowi, gdzie gospodarze pasy przegrały aż 1-5 z Pogonią Szczecin. No fatalny występ, no nie tylko oczywiście Kamila Glika, całej Krakowi, no ale to taki też jeden mecz obrazujący, że po prostu tym PESEL-u się nie oszuka, że pewien czas się kończy. No, swoją drogą dobrze w tym meczu zagrał Kamil Grosicki, który strzelił bramkę. W innych ciekawych meczach naszej piłkarskiej ekstraklasy, wielki klasyk po polsku, Legia wygrała z Górnikiem Zabrze 2-1, gola strzelając w doliczonym czasie gry, gdzie strzałek pokonał bramkarza z Zabrza. Niesamowity mecz w Gliwicach, tam w roli gospodarza wystąpił Ruch Chorzów i przegrał z Rakowem Częstochowa, ale w hokejowych rozmiarach 3-5. Proszę sobie wyobrazić, strzela się 3 gole mistrzom Polski, a i tak się przegrywa. No właśnie, Raków wygrywa 5-3 na wyjeździe. Śląsk-Wrocław pokonał Piasta Gliwice 1-0 i jest liderem tabeli. Zagłębie Lubin, inna dolnośląska drużyna także 1-0 z Wartą. Lech Poznań zwyciężył Stal Mielec 2-1. ŁKS remisuje z Jagiellonią Białystok 2-2. Korona Widzew 1-1. Radomiak Puszcza 1-1. I tabela. Tutaj liderem jest Śląsk-Wrocław. Na drugie miejsce awansowała Legia Warszawa, która ma 2 punkty mniej od ekipy z Dolnego Śląska, ale i zarazem 2 mecze do rozegrania. Podobnie jak Raków Częstochowa ma punktów 16. Czwarta jest Jagiellonia. Piąte Zagłębie Lubin. Szósty Lech. A w strefie spadkowej pozostają ŁKS, Korona Kielce i Ruch Chorzów. Beniaminek zamyka tabelę. Jeśli chodzi o ligi zagraniczne, to na pewno derby Madrytu. Atletico Madryt pokonało Real 3-1. Morata strzela 2 bramki, Griezmann dokłada 1. Natomiast dla królewskich cross gol honorowy. Barcelona zwyciężyła Celta Vigo 3-2. Drugi gol z rzędu Roberta Lewandowskiego w bardzo dobrej formie w Barcelonie. Jest kapitan reprezentacji Polski. W tabeli Barsa prowadzi przed Gironą, na trzecim miejscu jest Real Madryt. Dużo ciekawych rzeczy dzieje się także na przykład w Anglii, gdzie Manchester City pokonał Nottingham 2-0. Arsenal w derbach Londynu remisuje z Tottenhamem 2-2. Chelsea u siebie przegrywa z Aston Villą 0-1. Tą samą Aston Villą, która z kolei przegrała w czwartek w lidze konferencji z Legią na Łazienkowskiej 2-3. Matty Cash podobnie jak wtedy grał także teraz. No i oczywiście Aston Villa zupełnie innych humorach. Prowadzi Manchester City przed Liverpoolem i Brighton. Niezwykle ciekawy mecz z udziałem Polaka w lidze francuskiej. Nicea, a więc Nice, w którym bramkarzem jest Marcin Bułka, na wyjeździe zagrała z Monaco i wygrała 1-0. Marcin Bułka, uwaga, obronił 2 rzuty karne. Więc zawodnik, który jest przymierzany, no, przynajmniej na razie przyjeżdża jako trzeci zawodnik, bramkarz reprezentacji Polski. A kto wie, czy to się nie zmieni, bowiem fatalny występ zanotował Wojciech Szczęsny w barwach Juventusu. Popełniał kardynalne błędy. Raz wręcz sobie wrzucił piłkę do własnej bramki. Jego Juventus przegrał na wyjeździe z Sassuolo 2-4. No i czy już jest teraz czas na zmianę Warty w reprezentacji? To oczywiście decyzja Michała Probierza. Tym bardziej, że też dobrze broni wciąż Łukasz Skorupski, który z kolei zatrzymał Napoli. Mecz zakończył się wynikiem 0-0. Empoli z Bereszyńskim w składzie przegrywa z Interem 0-1. W tabeli Inter przed Milanem, Lecce i Juventusem. Jeszcze Bundesliga. Bayern rozgromił Bochum 7-0. Borussia Dortmund wygrała z Wolfsburg 1-0. Z kolei tutaj w tabeli Bayer i pewnie tak długo będzie jeszcze w tym sezonie, ale popularne aspirynki na drugim miejscu. Jeśli chodzi o naszą jeszcze, o naszą to może później, myślę tutaj o pierwszej lidze piłkarskiej, ale przecież mamy mistrza Polski na żużlu. Tytuł obronił drugi rok z rzędu Motor Lublin, najlepszą żużlową ekipą w Polsce. W rewanżowym meczu finału Ekstraligi Lublin wygrał na wyjeździe z Betardem Spartą Wrocław. Fantastyczna atmosfera, komplet publiczności na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu i Lublinianie wygrają 55-35. Najwięcej punktów dla zwycięzców Kubera 11, Hampel 10, po 9 Holder i Zmarzlik. Dla pokonanych, no, którzy jednak byli kontuzjowani, byli po prostu w gorszej dyspozycji ze względu na kontuzję, choćby Ty Woffinden jeździł ze specjalną blokadą. To nie pomogło, tylko 4 punkty Anglika. Piotr Pawlicki najwięcej 10 punktów. Po tym meczu już oficjalnie Jarosław Hampel, a więc kapitan dotychczasowy Motoru, przechodzi do falubazu Zielona Góra. To teraz najważniejsze informacje, a jeszcze kilka z nich po godzinie 9, na które zapraszam.
Wiadomości sportowe. Reklama.
3W. Woda, wodór, węgiel. Zasoby życia. Zapraszamy na największy kongres networkingowy w Polsce. Trzeci kongres 3W. Wyjątkowe miejsce spotkań i dyskusji ekspertów instytucjonalnych, naukowców, wykładowców, ekonomistów, przedstawicieli biznesu i samorządów. Wszystkich, którym bliskie są technologie wody, wodoru i węgla. Trzeci kongres 3W. 27-28 listopada w Warszawie. Rejestracja na stronie www.kongres3w.pl.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10.30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest Orlen.
po reklamie.
Dzień dobry, 8.01 w tym wydaniu wiadomości. Niemcy ingerują w wybory w Polsce. Komentarz Michała Karnowskiego. Nocny ostrzał Odessy oraz 30 uzbrojonych mężczyzn otoczonych po zabiciu kosowskiego policjanta. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Ostatnie oświadczenie kanclerza Niemiec Olafa Scholza narusza zasadę suwerennej równości państw. W imię dobrych stosunków dwustronnych apeluje do niego o respektowanie suwerenności Polski i powstrzymanie się od oświadczeń szkodzących naszym wzajemnym relacjom. Napisał szef MSZ Zbigniew Rau. Agencja DPA poinformowała, że mając na uwadze obecną sytuację na granicach, Scholz zaapelował o wyjaśnienie ewentualnych nieprawidłowości w wydawaniu wiz przez Polskę. Nie chciałbym, żeby Polska po prostu machnęła ręką. Będziemy potem dalej dyskutować na temat naszej polityki azylowej, stwierdził Scholz. To ingerencja w wybory w Polsce, mówił w poranku wnet redaktor naczelny portalu W Polityce Michał Karnowski.
No będą próbowały, chociaż to jest takie pokraczne zawsze. No naprawdę w tej sprawie wiz mamy 268 przypadków przyspieszenia miejsca w kolejce w sposób budzący wątpliwości, możliwe, że korupcyjny. 268 przypadków. Przedstawia się Polakom 250 podobno tysięcy nielegalnie sprowadzonych wręcz ludzi. A z tych 268 przypadków to jeszcze właśnie polscy dyplomaci, polskie wydziały konsularne no, nie przyznały tych wiz w ogromnej części.
Mówił redaktor naczelny portalu W Polityce Michał Karnowski. Cała rozmowa na wnet.fm. W ataku na Odessę została ranna kobieta, uderzono w spichlerz, stacja morska została poważnie uszkodzona, w budynku niemieszkalnym wybuchł pożar. Zniszczenie odnotowano także w magazynie i jednym z domów prywatnych obwodu odeskiego. Jak podało Centrum Prasowe Południowych Sił Obronnych, Rosjanie wystrzelili w Odessie 19 szachedów, 12 pocisków typu Kalibr i 2 pociski przeciwokrętowe Onyx. Wszystkie drony zostały zniszczone, jeśli chodzi o rakiety, tylko 2. Wybuchy miały również miejsce w Krzywym Rogu, z kolei 55 osób zostało rannych, a jedna osoba zginęła w rosyjskim ataku na Krzemieńczuk w środkowej Ukrainie, poinformował wczoraj wieczorem Dmytro Łunin, szef władz obwodu połtawskiego. Atak miał miejsce w piątek. 152 migrantów przebywa w ośrodku rejestracji i identyfikacji migrantów na włoskiej wyspie Lampedusa, podała wczoraj agencja ANSA. Sytuacja w tak zwanym hotspocie wróciła do normy po tym, gdy w pierwszej połowie września padł rekord. Jednocześnie umieszczono tam wtedy w skrajnie trudnych warunkach ponad 7 tysięcy osób, czyli wielokrotnie więcej niż jest miejsc. 10 dni po ekstremalnie trudnej sytuacji w ośrodku, gdzie doszło do starć migrantów z siłami porządkowymi, nie notuje się już żadnych problemów. Od czwartku na wyspę nie przypływają kolejne łodzie, ponieważ żeglugę uniemożliwia wzburzone morze. To jednak, jak się zauważa, przejściowa sytuacja. Puste są też namioty dla migrantów rozstawione na Sycylii, gdzie wcześniej przebywało bardzo dużo osób. Wszyscy zostali przewiezieni do ośrodków w całym kraju. Wczoraj kosowskie organy ścigania odzyskały kontrolę nad klasztorem Bańska na północy kraju, w którym około 30 uzbrojonych mężczyzn zaszyło się na kilka godzin po zabiciu kosowskiego policjanta, co ponownie zaostrzyło napięcia między Prisztiną a Belgradem. Zginęło 3 napastników, poinformował minister MSW, który zapowiedział także aresztowanie 2 rannych mężczyzn, którzy są w szpitalu, a także odnotował aresztowanie 4 innych, którzy zaoferowali grupie napastników wsparcie. Tych ostatnich zatrzymano poza terenem klasztoru. Wcześniej policja podała, że aresztowano 4 cywilów posiadających środki komunikacji radiowej oraz że przejęto przy tym dużą ilość broni i amunicji. Według policji atak niezidentyfikowanych uzbrojonych ludzi rozpoczął się przed świtem, kiedy zginął kosowski policjant patrolujący granicę z Serbią. Jego oddział został ostrzelany z różnych pozycji przy użyciu ciężkiej broni, w tym granatów. Jeden z jego kolegów został ranny. Śmierć policjanta wywołała natychmiastową reakcję premiera Kosowa Albina Kurtiego, który oskarżył urzędników z Belgradu o oferowanie wsparcia logistycznego i finansowego przestępczości zorganizowanej. Prezydent Serbii Aleksandar Vučić zapowiedział w niedzielę wieczorem, że przedstawi stanowisko Serbii w sprawie akcji władz Kosowa.
Prognoza pogody.
Dziś na południu i w centrum kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 19 stopni w Krakowie, 20 w Białymstoku, 21 w Lublinie, 22 we Wrocławiu, Szczecinie i Bydgoszczy, do 23 w Warszawie i w Łodzi.
Prognoza pogody.
podcast Radia Wnet. Każda ulica ma swoją opowieść. Posłuchaj rozmów o ulicach i ich patronach. Odkryj historię Polski krok po kroku, ulicę po ulicy. Nie przegap żadnego odcinka. Słuchaj nas na antenie Radia Wnet i szukaj ulicami historii w swojej aplikacji do podcastów. Odwiedź stronę podcastu na wnet.fm.
Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.
Po reklamie.
I słyszymy się na falach FM w Warszawie, Szczecinie, Bydgoszczy, Łodzi. Słyszymy się także i innych miastach. Oczywiście słyszymy się także w internecie na www.wnet.fm i widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. Jest godzina 8.11.
Co tam?
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
A w naszym studiu w Warszawie Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Rzeczpospolitej i kandydat do Sejmu. Dzień dobry.
Kandydat do Sejmu z okręgu bydgoskiego, Inowrocław, Żnin, Nakło, Tuchola, Świecie, Sępólno, Mogilno.
Wiecie państwo, to jest taki moment w dziejach świata, się zdarza raz na parę lat, najczęściej raz na 4 lata, kiedy politycy, kiedy występują, to zaczynają od tego, jakie są miasta w ich regionach. To jeszcze potrwa 19 dni, a potem znowu będzie tylko dzień dobry.
Ja zawsze z szacunkiem, jeśli wyborcy mi zaufają, to zawsze z szacunkiem będę traktować ich i ich miejscowości.
I zawsze będziemy tak zaczynać, Mogilno, Inowrocław.
Być może będę omawiał problemy z tych konkretnych miejscowości, któż wie.
Jak region?
Region piękny, jednocześnie tradycje, rolnictwo, zdrowe i smaczne wyroby spożywcze i nowoczesność. Bydgoska PESA wygrała ostatnio kontrakt na 4 miliardy. Rumuńskie koleje modernizują tabor kolejowy. Niedługo już najnowocześniejsze bydgoskie lokomotywy będą pędzić przez rumuńskie Karpaty. Wspierałem to całym sercem i działaniami przez dyplomację prezydencką.
Panie ministrze, do prezydenta jeszcze dojdziemy, ale Bydgoszcz też ważne miejsce na mapie Polski obrodności. Nie wiem, czy jakichś tajnych planów nie zdradzam, ale wojskowi często w Bydgoszczy siedzą, obradują, debatują. Serce i mózg polskiej armii niemalże.
Duże tradycje lotnicze. Niestety Platforma Obywatelska też likwidowała tam jednostki, 2 jednostki lotnicze zlikwidowano za ich rządów. A jeśli chodzi o Bydgoszcz, tajne plany były kilkanaście lat temu. Na szczęście stały się nieaktualne, można je było odtajnić, a zgodnie z tymi planami Bydgoszcz miała być miastem frontowym. Linia Wisły, oczywiście obszar obrony polskiego wojska i ciężkie walki w tak zwanym obszarze przyczółkowym właśnie pod Bydgoszczą. O ile miejscowości we wschodniej Polsce czekał los Buczy, to Bydgoszcz zgodnie z tymi planami groził los Mariupola czy Bachmutu, czyli wielkie zniszczenia, straty dla ludności cywilnej.
Albo Chersonia. I chyba nie bez kozery, to niektórzy tak twierdzą, że to pod Bydgoszczą właśnie wylądowała jedna pewna rakieta rosyjska, co nas skłania do rozmowy o bezpieczeństwie. Donald Tusk powiedział, że zabiera PiS-owi hasło bezpieczna przyszłość Polaków, bo on o bezpieczeństwo lepiej zadba.
Donald Tusk uroczyście ogłosił, że przejmuje nasze hasło. Wcześniej uroczyście ogłosił, że unieważnia referendum. Ja tylko czekam cierpliwie, aż uroczyście ogłosi, że przejmuje tytuł imperatora wszechświata. Działacze Platformy będą stojąc za nim w niebieskich, w białych koszulach i ze serduszkami na piersi klaskać z uśmiechem. To jest już ten poziom oderwania od rzeczywistości. Tak naprawdę, gdyby ktoś na nasz sztab przyniósł pomysł od przyjęcia hasła wyborczego od opozycji, to zostałby grzecznie i elegancko z tego sztabu wyproszony i odesłany na krótki urlop.
Zapewnia bezpieczną przyszłość Polaków. Mówiłem o tej rakiecie w Zamościu pod Bydgoszczą. Są migranci, jest afera wizowa, to wszystko
zapewnia, zapewniało i będzie zapewniać. Stop przymusowej migracji, to wiadomo, receptą na ten kryzys destabilizacyjny, bo to są oczywiście intencjonalne działania Kremla i Mińska. Niezależnie od tego, czy chodzi o białoruską granicę, Podlaską Puszczę, czy plażę Lampeduzy, celem jest destabilizacja krajów Europy, a przeciwdziałanie jest jedno, szczelne granice.
szczelne granice. Jak pan minister patrzy na to, co się wydarzyło w Afryce, na tą aferę wizową, jaka to jest skala tej afery i co ona mówi o stanie polskiej dyplomacji?
Powiem tak, to jest tak jak trochę ze starymi dowcipami w Radiu Erewań. Po pierwsze, nie 200 tysięcy sprzedanych wiz, tylko 200 podejrzeń o nieprawidłowości w ustawianiu kolejek po te wizy. To taki system, który można porównać do działalności konika w kolejce do kina. Po drugie, nie bezczynność i bezkarność, tylko intensywne działania polskich służb, polskiej prokuratury ponad rok trwające i konkretne konsekwencje, czy to prawne w postaci zatrzymań, czy to polityczne w postaci dymisji, bo jeśli ktoś popełnił błędy polityczne, ten powinien ponieść konsekwencje polityczne.
Pan minister Wawrzyk, jak rozumiem, to jest ta osoba, ta popełniła błąd polityczny.
Powiem tak, no pana ministra Piotra Wawrzyka, profesora Wawrzyka znam, współpracowałem z nim. Jeśli podjął złe decyzje polityczne, jeśli wskazywał niewłaściwych ludzi do tych kolejek wizowych, jeśli zaufał niewłaściwym ludziom, to już poniósł konsekwencje.
Panie ministrze, z drugiej strony są dane, które zestawiają wydane wizy z danymi ZUS-u. Tam widać, że tylko w roku poprzednim 8 tysięcy osób dostało wizę. Ale w ZUS-ie nie ma po nich śladu, ani jednej składki nie odprowadzili.
Więc też gdzieś liczę się na to, bo to razu, jak rozumiem, były to wizy na pozwolenie o pracę, tak naprawdę dla pracowników sezonowych. No jest to pewien odsetek, który trzeba wyjaśnić po prostu. To nie ulega wątpliwości, że zadaniem polskich służb jest również wyjaśnienie tych przypadków.
W roku jeszcze ubiegłym, 21, to było 100 051 przypadków osób, które dostały wizy, a albo nie przekroczyły granicy, albo w ogóle się nie zarejestrowały w Polsce.
Dokładnie, bo przecież najpierw się dostaje wizy. Tak, dokładnie tak.
No dobrze, pojechały w świat i pretensje ma do nas Berlin. Że pojechały w świat, czyli pojechali do nich.
Politycy niemieccy, to ja mogę sobie pozwolić teraz na więcej jako kandydat niż wcześniej jako minister. Politycy niemieccy próbują w ten sposób brać udział w polskiej kampanii wyborczej. Próbowali już wcześniej politycy niemieccy, politycy Unii Europejskiej brać udział w kampanii we Włoszech, wypowiadając się przeciwko ugrupowaniu pani premier Meloni. Skutek jest oczywisty. Zwycięstwo ugrupowania pani premier Meloni i sprawowanie przez nią funkcję premiera Republiki Włoskiej. Jestem absolutnie przekonany, że skutek tych ingerencji w polską kampanię wyborczą Zachodu będzie taki sam.
Ale Berlin ingeruje w naszą kampanię?
Powiem tak. Kiedy Polska się stała tematem debaty w wyborach prezydenckich w Czechach i pan prezydent był wywoływany do zabrania w tej sprawie głosu, że opowiedzenia się po jednej, po drugiej stronie, czy w ogóle skomentowania jakoś tego punktu, tej debaty prezydenckiej w Czechach. Pan prezydent Andrzej Duda bardzo skrupulatnie przestrzegał tego, żeby w tej sprawie milczeć, żeby szanować suwerenność Czech, żeby nie brać udziału w tej kampanii wyborczej.
Teraz takich sygnałów nie ma. Zdaniem pana ministra Berlin jeszcze posunie się dalej. Mówi się bardzo wyraźnie o możliwości wzmożonych kontroli, ba nawet o zamknięciu granicy między Polską a Niemcami.
Nie ma do tego żadnego uzasadnienia. Polska kontroluje swoje granice, swoje terytorium, być może lepiej niż wiele krajów europejskich. To jest oczywiste. Niektórzy Europejczycy wręcz wprost wnoszą postulat: pilnujmy swoich granic tak jak Polacy. To wybrzmiewa, to raczej w debacie na poziomie społecznym niż politycznym oczywiście, bo establishment polityki europejskiej debatuje zupełnie w innym stylu.
No dobrze, a ten post, ta groźba, to jest realne zagrożenie,
Wszystkiego się można spodziewać. Natomiast, natomiast dyplomacja i polityka niemiecka działają z charakterystycznym dla siebie wdziękiem i subtelnością w cudzysłowie. Myślę, że Polacy też to będą potrafili właściwie ocenić. Naprawdę nasi obywatele nie są tak mało rozsądni, jak wielu polityków po tej czy drugiej stronie granicy zakłada.
Zobaczymy, jakie będą działania Berlina, jak rozumiem. Będzie jakaś nota, o tym trochę wspominał na swoich kanałach minister Rau, że być może, że Berlin łamie zapisy umowy polsko-niemieckiej.
Oczywiście będzie łamał też, moim zdaniem, zapisy traktatu z Schengen. No, przeróżne europejskie konwencje, które wchodzą w grę, określają współpracę między krajami. Wszystko to w imię doraźnej ingerencji w polskie procedury wyborcze, tak naprawdę.
No to będzie jakiś protest oficjalny pana prezydenta czy rządu?
Nie, trudno mi mówić o szczegółach. Myślę, że do takiego wariantu się rząd i Biuro Polityki Międzynarodowej pana prezydenta przygotowują.
A propos pana prezydenta, pan minister cały czas i pełni dwie role, i kandydata, i szefa gabinetu prezydenta. Jak się udaje łączyć dwie funkcje?
Udaje się łączyć. Po rozmowie z panem prezydentem zdecydowałem się ten urlop pociąć na fragmenty. Właśnie wczoraj wróciłem z pracowniczego urlopu w Bydgoszczy. Jeszcze się w tym tygodniu oczywiście na ten urlop udaję.
No dobrze, czyli jest tak, że trochę pan jest w pałacu, trochę pan jest w kampanii wyborczej. To skoro tak, to niech pan minister powie, jak prezydent przyjął słowa poczynania, postawę prezydenta Zełenskiego.
Pan prezydent już o tym mówił. Używając tutaj, cytując tutaj tradycyjnego polskiego porzekadła, że tonący brzytwy się chwyta. Są emocje pana prezydenta Zełenskiego zrozumiałe, co nie znaczy, że jego słowa możemy przyjąć i zaakceptować. Nie, Polska ma swoje interesy, polscy rolnicy nie mogą ponosić kosztów agresji Putina przeciwko Ukrainie, a nasi przyjaciele z Ukrainy muszą sobie zadać jedno fundamentalne pytanie. Co leży bardziej w interesie jej kraju? Czy Polska stabilna, silna, udzielająca wsparcia Ukrainie, czy Polska ogarnięta niepokojami społecznymi, protestami rolniczymi z niepewnym wynikiem wyborczym? To jest pytanie, na które drodzy przyjaciele z Ukrainy musicie sobie odpowiedzieć.
Mówiliśmy o ingerencji niemieckiej, ale właśnie może ten wynik wyborów Władimir Zełenski chce, żeby był bardziej pewny niż niepewny.
Panie redaktorze, Polacy powinni sami decydować o tym, kto będzie rządził w ich kraju, i ani podmioty zza zachodniej granicy, ani za wschodniej nie powinny w te wybory ingerować. To po pierwsze. Po drugie, jeśli następuje jakiś zwrot polityki ukraińskiej w sprawie Berlina, to też nasi przyjaciele z Ukrainy sobie muszą zadać pytanie, też równie fundamentalne jak poprzednie, jakie są rzeczywiście intencje Berlina. Czy nie zakończenie wojny za wszelką cenę i poświęcenie przez Ukrainę terytorium i powrót do, w cudzysłowie, normalnych relacji z Kremlem? Ja wcale bym tego nie wykluczał, drodzy przyjaciele z Ukrainy.
To jeszcze jedno pytanie o Władimira Zełenskiego. Padało słowo przyjaźń między prezydentami. To jest jeszcze aktualne? Jakie są te osobiste relacje? W ogóle są w tej chwili relacje?
Pan się z przyjacielem nigdy nie pokłócił? Ja czasami bardzo ostro i na długi czas. Potem bardzo się obaj staraliśmy, żeby te sprawy wyjaśnić i powrócić do normalnych relacji. Myślę, że tak będzie też i z tej strony. Pan prezydent już wskazał, że tutaj trzeba stonowania emocji i spokojnych rozmów i wyjaśnień. Te rozmowy na poziomie ministerstw rolnictwa już zostały zapowiedziane.
Jest to kłótnia? Czy panowie się pokłócili?
Spór, na pewno istotny spór. Wcześniej też były spory. Ten spór jest bardzo istotny. Dotyczy bardzo ważnego obszaru, ochrony polskiego rynku, i trzeba po prostu działać, żeby ten spór wyjaśnić, żeby nasi przyjaciele z Ukrainy zrozumieli nasze stanowisko.
Czy po tym sporze jest szansa do powrotu do tak bliskich relacji, już nie między narodami, to nie będzie prawie, że niemożliwe w takich normalnych warunkach, ale między...
Nie będzie niemożliwe, nie rozumiem.
Ja sobie nie wyobrażam, patrząc na tendencje w polskim społeczeństwie, ale moje wyobrażenia są mało ważne. Istotne jest, jak to patrzy, na to patrzy pan prezydent, jak na to patrzy pan minister, czy te bliskie relacje między głowami państw mogą wrócić do normy, czyli już jest taka rysa, której nie da się łatwo...
To jest polityka, panie redaktorze. Wszystko może się wydarzyć, a ja chciałbym liczyć na to, że Ukraińcy zrozumieją nasze stanowisko i docenią, że krajem, który wymiernie i bezwzględnie udziela im największej pomocy w regionie, w Europie, jest Polska.
To jeszcze, jeżeli mamy tą Ukrainę na naszym tapecie, to zastanawiam się, jak właściwie w tej chwili dalej będziecie postępować z dostawami broni na przykład. Jedno mówi prezydent, inno mówi premier. Jaka będzie polityka polskiego państwa?
Są zakontraktowane dostawy broni i te dostawy trwają cały czas. Z tego, co zrozumiałem pana premiera i też wyjaśnił to potem i doprecyzował pan minister Miller, jego rzecznik, to chodzi o ten najnowszy sprzęt, który jest do Polski dostarczany z zamówień amerykańskich i koreańskich. To jest oczywiste, że ten sprzęt powinien służyć polskiemu wojsku, bezpieczeństwu przede wszystkim Polaków, bo również dlatego, że ten starszy sprzęt bardziej bardziej zużyty, przekazaliśmy Ukraińcom broniącym swojej wolności i niepodległości.
Ja nie mam dostępu do stanów etatowych polskiej armii. Może i lepiej.
A to nie jest żadna tajemnica. 172 tysiące to jest dostępne w sieci.
Tak, ale ilość czołgów to bym razu wygadał na antenie, no ale podobno jeszcze mamy trochę starych sowieckich czołgów T-72, oczywiście po modernizacji mamy te polskie czołgi twarde, czyli modernizację głęboką czołgów sowieckich. Mówiono, że one też na Ukrainę
Polska
pojadą.
Polska dostarcza i będzie dostarczała na Ukrainę broni, amunicji.
Także te czołgi, oni będą dalej.
Ja się nie wypowiadam. Te czołgi, one wszystkie zostały bardzo, bardzo skrupulatnie przeliczone, przeanalizowana została sytuacja. Postsowieckich przekazaliśmy rzeczywiście sporo. Leopardów tylko kilkanaście.
Ale mamy jeszcze te
najnowocześniejszych, najnowocześniejszych czołgów czy samolotów F-16 Polska po prostu nie ma żadnych możliwości przekazać. I o tym pan prezydent mówił już dawno.
Migi też pojechały na Ukrainę. Pytanie, czy w tej chwili Polska dalej będzie takie sprzęty jak czołgi na przykład, czy transportery opancerzone oddawać za darmo, czy teraz będziemy je sprzedawać?
Przede wszystkim Polska teraz musi wzmocnić swoją linię obronną. Nowoczesne czołgi, nowoczesne samoloty do Polski płyną. Linia obrony jest uzupełniana, a Polacy są bezpieczni.
No dobrze, to już widzimy, że wchodzimy w przekazy. Paweł Szrot jest naszym gościem, a zastanawiam się, no dobrze, dobrze, przekazy, ale zastanawiam się, czy coś się zmieniło, no bo jest taka narracja, że teraz Polska powinna już nie dawać donacje, tylko żądać jakichś weksli chociażby,
ale
żeby
nie, te
wejść
zamówienia,
na zasady
zamówienia trwają rynkowe. Już też od początku, zaczęły się nawet przed tą wojną. Ukraińcy kupują, część Polacy sprzedają. To też jest decyzja polityczna, to też jest wsparcie Ukrainy na specjalnych zasadach, ale pamiętajmy, że to trwa już od dawna i będzie kontynuowane.
Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta, ale też kandydat lider listy Bydgoski i Prawa i Sprawiedliwości. Patrzę na najnowszy sondaż, 15 minut temu opublikowany sondaż zaufania do polityków na czele rankingu, i to dla Onetu robiony sondaż, żeby było ciekawiej. Wrócił prezydent Andrzej Duda, wyprzedził Rafała Trzaskowskiego. Wyraźny wzrost zaufania do pana prezydenta o ponad 5,5 punkta procentowego.
Dla mnie to jest naturalna sytuacja. Mówi się też w kuluarach polityki krajowej, że być może pan przewodniczący Tusk ogłosi za chwilę, że zrezygnuje z kandydowania na stanowisko premiera, wysunie na to stanowisko pana prezydenta Trzaskowskiego. Taki manewr Platforma już raz wykonała z skutkiem nie do końca dla siebie pozytywnym. Pan Trzaskowski nie wygrał wyborów prezydenckich. Przegrał prezydent pan Andrzejem Dudą, który jak najzupełniej oczywiście jest liderem tego rankingu.
Ale wcześniej był Rafał Trzaskowski. Rafał Trzaskowski, jeżeli wejdzie do kampanii, będzie dla was to kłopot, dla sztabu Prawa i Sprawiedliwości. Macie rozpisanego Rafała Trzaskowskiego, jego słabe i mocne strony.
Oczywiście. Oczywiście.
Jakie są słabe strony?
Słabą stroną jest przede wszystkim to, że to jest polityk z takiego kręgu zamkniętych środowisk lewicowo-liberalnych, takiej bańki establishmentowej. I myślę, że to jest jego absolutnie słaba strona. Jego polityka warszawska zresztą nastawiona na wspieranie różnych lewicowych organizacji, na takiej polityce miejskiej, która właśnie ogranicza ruch samochodowy, bardzo wyraźnie o tym świadczy.
Mamy też tych, którym Polacy nie ufają. Najbardziej osobą, która ma największą odstęp nieufności, niech pan zgadnie.
Nie będę zgadywał, nie zamierzam.
Michał Kołodziejczak. 64% osób nie ufa temu
ponieważ
politykowi.
Zdradził polskich rolników, którzy tą część, których mu zaufało, zdradził swoją organizację, którą uważa teraz go za renegata. Stracił jeszcze resztki wiarygodności, która mu została, stracił w Brukseli, kiedy to ogłosił, że załatwił kwestię embarga europejskiego na ukraińskie zboże. Okazało się, że było to kłamstwo.
Co ciekawe, tylko 14% nie zna Michała Kołodziejczaka, co jest ciekawe, bo drugi w rankingu jest Sławomir Mentz.
Gratuluję sztabowi pana przewodniczącego Tuska genialnej decyzji z przyjęciem go na listy. Jego niewiarygodność i brak zaufania rzuci się teraz na całość list Platformy Koalicji Obywatelskiej. Drugi genialny kandydat na tych listach to jest Roman Giertych.
Roman Giertycha w tym zestawieniu jeszcze nie ma, ale może
jeszcze
się
nie ma, ale być może wróci z Włoch.
za czym
trudno będzie... się, trudno się, ja jeżdżę, stale jeżdżę po okręgu bydgoskim, nie wiem jak się prowadzi kampanię wyborczą z włoskiego Lazio.
Z Wilni, zwłaszcza pewno przyjemnie.
Veletri to miejscowość, tak pewna, zapewne urocza miejscowość Veletri, te wszystkie włoskie miejscowości są przepiękne.
I siedzi się w salonie, się może wtedy jest wygodniej, nie wiem czy równie skutecznie. Kolejny, żeby mamy ten sondaż, to trochę popatrzmy, jest Krzysztof Bosak. Też wiele osób go zna, mało osób mówi, że go...
Ja go osobiście znam.
Rzadko 60% się... osób, które nie ufają Krzysztofowi.
Bardzo rzadko się z nim zgadzam politycznie, chociaż osobiście go szanuję, dziękowałem mu za udział w prezydenckiej defiladzie 15 sierpnia. On jedyny z opozycji przyszedł i to była racjonalna decyzja z punktu widzenia Konfederacji i interesu politycznego. Inne partie powinny brać z tego przykład.
Konfederacja miała w sobotę swoją konwencję, chociaż traci w sondażach, jak się patrzy, im bardziej traci Konfederacja, tym bardziej zyskują mniejsze partie koalicyjne i dają szansę rządom Platformie Obywatelskiej.
Daleki jestem od tradycji endeckich, daleki jestem bardzo od Konfederacji. No, funkcjonują w tym środowisku ludzie, z którym których odejście w ogóle z polityki powiedziałbym najchętniej, ale też jest miejsce na takie środowisko ideowe, na takie poglądy na polskiej scenie politycznej od dziesięcioleci, właściwie od stulecia ponad jest to nurt w polskim życiu politycznym obecny.
Wielu polityków PiSu czy szerzej Zjednoczonej Prawicy cieszyło się, widząc spadki sondażowe Konfederacji, a ich kosztem rośnie Lewica, rośnie trzecia droga, rośnie także trochę Prawo i Sprawiedliwość, ale nie tak dużo jak partii opozycyjnej. Summa summarum, po raz pierwszy mamy sondaż od dawna, kiedy to opozycja może samodzielnie rządzić.
W sensie... Jest w Polsce, ja powiem tak, jest w Polsce na polskiej scenie politycznej miejsce na tradycję narodową, jest miejsce na tradycję lewicową, a rządzić powinno Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica.
Rządzić samodzielnie, czy może rządzić właśnie z Konfederacją?
Optymalnie samodzielnie, o taką stawkę gramy.
Gramy o samodzielne wybory, chociaż żaden sondaż o samodzielne rządy, chociaż żaden sondaż tego nie potwierdza. Jeszcze patrzę na inne sondaże, cały czas to jest 35%,
37%. Do 39% miejscamy, ale my się nie przejmujemy żadnymi sondażami, panie redaktorze. Gdybyśmy się przejmowali w 2015 roku, to nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym się znajdujemy. Czy dobre, czy złe, teraz trochę lepsze. Zdecydowanie lepsze niektóre. My robimy swoje.
A te wewnętrzne sondaże co mówią?
Wewnętrzne sondaże mają ten urok, że są wewnętrzne i nie podlegają publicznej publikacji.
Niektórzy mówią, że dają wam nawet potencjalne poparcie na poziomie 40%. To jest ten sufit, do którego może dojść Prawo i Sprawiedliwość.
O wewnętrznych sondażach będziemy dyskutować wewnętrznie.
I po wyborach może można by ujawnić, to byłoby ciekawe.
To Platforma, zdaje się, ujawnia różnymi kanałami swoje dziwne sondaże, które się mało pokrywają z tym, co publiczne sondaże w niej ogłaszają. My nie będziemy tak robić.
To już na koniec temat przyszłości 1 października. Konwencja programowa albo mobilizacyjna Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach, ale też marsz w Warszawie opozycji.
Opozycja przede wszystkim pokazała swoje możliwości organizacyjne już wiosną. Więc nie należy się spodziewać, że to będzie jakiś zasadniczo mało nieliczny i źle zorganizowany marsz. Opozycja jest zmobilizowana. Mówię to tu do naszych zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. Przeciwnik jest dobrze zorganizowany i zmobilizowany. My musimy być dobrze zorganizowani i zmobilizowani jeszcze bardziej. Mobilizujmy się, działajmy, przekonujmy do naszych racji.
A ten marsz, co on jest dla was zagrożeniem? Czy to jest zagrożenie dla trzeciej drogi?
Nie jest zagrożeniem. Myślę, że w pierwszym rzędzie ma on potwierdzić konsumpcję tych mniejszych partii opozycyjnych przez główne ugrupowanie. Na tą walkę na opozycji możemy tylko z uśmiechem patrzeć. Miał być to marsz poświęcony jednej konkretnej sprawie. Zdaje się, że ta pani gdzieś znikła i nie już promowana przez opozycję, więc nie wiem tak naprawdę, co będzie na sztandarze tego marszu.
Bo Gazeta Wyborcza z kolei publikuje taki tekst: PiS szykuje niespodzianki na marsz. Jakie to mogą być niespodzianki? co wy z tym marszem zrobi?
Znowu powiem, no niespodzianki mają ten urek, że są niespodziankami i nawet jeśli oni je wiem, a nie muszę o wszystkich wiedzieć, bo być może są to takie sprawy, że nawet przed sztabem i kandydatami są trzymane w tajemnicy. Nawet gdybym wiedział, bym nie powiedział tutaj, panie redaktorze.
No dobrze, ten ta konwencja 1 października będzie programowa, czy tylko mobilizacyjna?
Program powinien mobilizować tak naprawdę i...
Jest jeszcze czas na jakieś propozycje programowe? Jest jeszcze moment, żeby cokolwiek dołożyć do pakietu propozycji wyborczych?
Prawo i Sprawiedliwość ma taki zwyczaj, że po pierwsze przedstawia tych kilka punktów takich najważniejszych ze swojego programu. W 2015 roku było to 11 projektów ustaw, teraz jest 8 konkretów, ale zawsze obudowuje to bardzo rozbudowanym dokumentem programowym, który trzeba społeczeństwu, narodowi przedstawić i tak będzie również w tym przypadku.
Bo tam jest w tym programie parę propozycji, które nie wybrzmiały, a mogłyby wybrzmieć.
No więc tutaj zadaniem sztabu jest. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, bo jakiekolwiek nakreślanie oczekiwań po konwencji, czy to programowej, czy mobilizacyjnej, czy łączącej sobie te dwa elementy, jakiekolwiek przedstawianie oczekiwań i planów kłóci z racjonalną strategią wyborczą.
To na koniec, panie ministrze, od relacji zagranicznych zaczęliśmy, to na nich skończmy. Kto jest najbliższym przyjacielem Polski obecnie? Jakie państwo?
Bardzo dobrze Polska współpracuje z krajami anglosaskimi, czyli Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią.
I to są główni partnerzy?
Współpracuje też Polska blisko i przyjaźnie ze wszystkimi krajami naszego regionu, czyli wschodniej flanki, od państw bałtyckich po państwa Bałkanów. Trójmorze, idea Trójmorza pana prezydenta bardzo, bardzo się sprawdza. Tak, została rozszerzona aż na południowego krańca Europy do Grecji.
Tak, współpracujemy, że nas Bruksela z Berlinem rozegrali w sprawie zboża. Dogadali się najpierw z Rumunią, potem z Bułgarią, teraz ze Słowacją.
A rumuńscy rolnicy protestują, żądając od rządu takich samych decyzji jak post.
No ale rząd pana Klausa, to jest prezydent, nie
Klaus Johannis, tak.
Klaus Johannis. No, mówię ten program Klaus, bo to zdaje się, on pochodzi z siedmiogrodzkich Sasów. Więc
dokładnie
też...
tak jest. Niemcem siedmiogrodzkim Sasem, tak.
Więc ma też te kontakty.
Byłym burmistrzem, zdaje się, Szybina, tak.
I tutaj te kontakty są bliższe i nagle okazuje się, że w tym regionie jesteśmy rozgrywani, że to państwa, Klaus Johannis biegnie do Berlina, nie do Warszawy.
Państwa mają swoje interesy, Polska też będzie je realizować bardzo konsekwentnie. Widzieliśmy przykłady takich decyzji ostatnio.
No dobrze, stałem na w sprawie zboża jest Polska i Węgry, reszta się dogaduje. Polska też się dogada.
Rozmowy zostały zapowiedziane. Czekamy na ich rezultat.
Już teraz pytanie na koniec do ministra prezydenckiego. Oczekuje pan prezydencki, że polski rząd rozpocznie oficjalny dialog w sprawie mechanizmu zbożowego.
Taki dialog został już zapowiedziany. Pan prezydent oczekuje stonowania emocji, ale też po stronie naszych przyjaciół z Ukrainy. To jest najważniejsze, bo właściwie z tamtej strony złe emocje płynęły w największym stopniu.
Powiedział Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta i lider bydgoskiej listy Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję szanownym słuchaczom.
8:36, zaraz będzie 37. To my biegniemy teraz. Dokąd my właściwie biegniemy, tego nie wiem, ale to wie Krzysztof Skowronski, który gdzieś jest w Polsce wschodniej, ale dobrze pamiętam, bo samochód redaktora Skowronskiego gnał z Warszawy na wschód. To prawda?
To prawda, Łukaszu. Zaczynamy odyseję wyborczą. Odyseja wyborcza. Po wysłuchaniu wywiadu z panem ministrem Szrotem przenosimy się i teraz próbujemy uruchomić wyobraźnię. Za chwilę państwu powiemy, gdzie jesteśmy, ale najpierw przypomnimy, jaka to była droga, bo zaczęło się wszystko w Arłamowie, 3 kilometry od granicy polsko-ukraińskiej, a potem był Łańcut i gościnny Paweł Fangor, Nowy Sącz, rodzice Kuby Węgrzyna, Kraków, Mikołaj Murkociński był gospodarzem, potem we Wrocławiu byliśmy w bardzo gościnnym dworze polskim, a w Łodzi w Nowej Gdyni. A teraz gdzie jesteśmy, o tym powie Tomasz Wybranowski.
Dzień dobry, witam na moich włościach słuchaczki i słuchaczy sieci Radio Wnet. Bożuczyn, jedna z najstarszych miejscowości na Zamojszczyźnie. Koniec XIV wieku, parafia erygowana w 1409 roku. No i cóż, Krzysztof Skowroński w dom, Bóg w dom. nie tylko eterowy.
Jesteśmy w przepięknym miejscu. Jeszcze tego miejsca dokładnie nie zobaczyłem, a państwo będą mogli go obejrzeć po godzinie 9, kiedy będę rozmawiał z Tomaszem Wybranowskim i Józefem Wybranowskim, czyli gospodarzem tego miejsca. Porozmawiamy i o historii, i o czasie teraźniejszym. Tutaj, jak tylko przekroczyłem próg domu Tomasza Wybranowskiego, to czekała na mnie Gazeta Wyborcza z 27 października 2007 roku. Tam bardzo ciekawy artykuł. Wtedy to Donald Tusk właśnie zostawał premierem, ale teraz będziemy podróżować razem z Ryszardem Florkiem. Ryszard Florek, jeden z największych polskich przedsiębiorców, Okna Fakro wszyscy znają. Odwiedziliśmy fabrykę, jak byliśmy w Nowym Sączu, i zapytaliśmy się Ryszarda Florka, jakie są problemy polskich przedsiębiorców. Jak wygląda dobra zmiana i rządy Mateusza Morawieckiego z perspektywy takiej firmy jak Fakro? Ostatnie 4 lata.
Oczekiwaliśmy więcej. Zapowiedzi były fantastyczne, prawda? Wydawało się, że dużo się poprawi. Troszkę się poprawiło, ale potrzeby są dużo, dużo większe. Jedną rzecz taką pozytywną muszę tu wymienić na początku. PCID estoński, ponieważ to też między innymi nam się udało przekonać premiera Morawieckiego do tego rozwiązania takiego, żeby przedsiębiorcy, którzy inwestują, nie musieli płacić kary za to, że zatrudniają ludzi. A poza tym powiem szczerze, natomiast no my z tego CIT-u niestety nie korzystamy, bo on został wprowadzony w takiej wersji okrojonej dla małych i średnich firm. Firmy, które mają spółki córki za granicą, na przykład te, które eksportują poprzez swoje zagraniczne oddziały, nie mogą z tego korzystać. Także częściowo jesteśmy z tego zadowoleni, że przynajmniej coś dla polskiej gospodarki dobrego zostało zrobione. Natomiast no, dla nas osobiście bym powiedział nic.
Ale to znaczy jest tak samo jak było?
To znaczy
jest gorzej niż było?
Zależy pod jakim względem, no, bo gospodarka się rozwija. To wiemy, bo wskaźniki idą do przodu. Natomiast jeśli chodzi o bariery i utrudnienia, jak były, tak są. Niewiele się zmieniło.
Jakie bariery?
Ja mogę tak krótko powiedzieć, prawda, że Fakro na przestrzeni ostatnich 35 lat stworzyło 4,5 tysiąca miejsc pracy. Aby państwo polskie nam nie przeszkadzało, a pomogło tak, jak pomaga w innych krajach, Dania, Niemcy, Szwajcaria i tak dalej, to tych miejsc pracy byłoby co najmniej 9 tysięcy, a korzyści skali, jakie byśmy mieli, spowodowałyby, że moglibyśmy pracownikom płacić 2 razy więcej. Ja cały czas właśnie liczę na to, że w polskie firmy będą mogły w Polsce działać tak, bez kłopotów, bez takich barier, jak mogą działać duńskie, czy niemieckie, czy szwajcarskie firmy u siebie w kraju.
Ale w jaki sposób państwo polskie przeszkadza w rozwoju takiej firmy jak Fakro?
To dłuższa sprawa. Bo to chyba musielibyśmy mieć tak z godzinę na ten temat, żeby wszystkie bariery, wszystkie problemy, które nas dotknęły, nie tylko teraz za ostatnie 8 lat. Przepraszam, ja mówię tutaj o powiedzmy 30 ostatnich latach, prawda? Te kłopoty i te niepotrzebne kłopoty, które mieliśmy. Natomiast teraz problem jest choćby nawet z tym, że brak jest systemu ochrony konkurencji i polskie firmy są jak gdyby no, bezbronne na globalnym rynku. O interes firm duńskich, niemieckich zabiegają, prawda, ich politycy, prawda? A nam tylko chodzi o to, żeby w Polsce działało prawo europejskie, które jest, żeby ono w ogóle działało, żeby było egzekwowane. A nie jest to, co służy polskim firmom.
Przykład?
No brak systemu ochrony konkurencji w ogóle. Polskie firmy są rozjeżdżane przez globalne koncerny, prawda? Jak tylko się urodzi jakaś polska firma, to od razu ma kłopoty i nie może liczyć na pomoc państwa.
Ale
prawną. Nie mówmy o żadnych dotacjach, o żadnych, że tak powiem, no, subwencjach. tylko no, ale ochrona... o tym, żeby polskie, żeby w Polsce obowiązywało prawo, które jest dobre.
Ale ochrona konkurencji kojarzy się z jakimś nakazem administracyjnym. Takiego jakiegoś nakazu administracyjnego brakuje?
Nie. Jest i w Europie, i w Polsce prawo o nadużywaniu pozycji dominujących. Firmy, które łamią to prawo, inaczej prawo antymonopolowe dawniej nazwane. Firmy, które łamią to prawo, powinny ponieść karę. A one kary nie ponoszą. Tu nie chodzi o to, żeby firmy globalne ponosiły karę, tylko chodzi o to, żeby przestały, bo kara jest po to, żeby przestały to prawo naruszać. I my, polskie firmy w Polsce są gnębione przez zachodnich konkurentów i nie ma w ogóle ochrony prawnej.
Pan myśli oczywiście o Fakro i o konkurencji duńskiej.
Nie, my akurat mamy konkurencję duńską, ale wczoraj było takie spotkanie tutaj też przedsiębiorców na Sądecczyźnie i wielu przedsiębiorców do mnie podeszło z tymi samymi problemami. Że nie tylko tutaj, ale w ogóle wiele polskich przedsiębiorców ma te same problemy, że jeśli one, te polskie firmy zaczynają się, że tak powiem, rozwijać, zaczynają mieć znaczenie na rynku globalnym, natychmiast globalni konkurenci łamiąc prawo.
Ale w jaki sposób oni łamią prawo? Bo co robią?
No jak my zdobędziemy klienta na przykład w Niemczech, to oni płacą klientowi, żeby nie sprzedał naszych produktów.
Rozmowa z Ryszardem Florkiem miała miejsce w Nowym Sączu. To jeszcze było przed tym, jak dron rosyjski uderzył w magazyn firmy Fakro, w którym było centrum logistyczne Caritasu we Lwowie. Dlatego o tym z Ryszardem Florkiem nie rozmawiałem, ale rozmawiałem o tym, w jaki sposób państwa Unii Europejskiej, Duńczycy, Niemcy dbają o swoich przedsiębiorców. Posłuchajmy.
Szefową Komisji Europejskiej do spraw konkurencji jest Dunka, pani Vestager, która wcześniej była ministrem gospodarki. Ona tam poszła po prostu po to, żeby chronić łamanie prawa duńskich podmiotów gospodarczych.
Takie to proste?
Takie to proste. Jak myśmy złożyli sprawę do Komisji Europejskiej, w Komisji Europejskiej komisja pani Vestager przetrzymała to przez 10 lat. W końcu powiedział, że to nie jest interes Unii Europejskiej, nie będzie się tej sprawy, że tak powiem, rozpatrywać. W związku z tym polski UOKiK mógł tą sprawę prowadzić, oczywiście, bo najpierw złożyliśmy sprawę do polskiego UOKiKu i polski UOKiK to przekazał do Komisji Europejskiej ze względu na to, że jej kompetencje były tam, ale skoro komisja powiedziała, że nie będzie się tym zajmować, więc z powrotem polski UOKiK uzyskał kompetencje do zajmowania się tą sprawą, więc żeby przypadkiem, że tak powiem, nie odważył się polski UOKiK tą sprawą zająć, premier Danii poprosił o spotkanie z premierem Morawieckim w Davos i mu jasno dał do zrozumienia, że jeżeli cokolwiek nieprzyjemnego się zdarzy duńskiej firmie w Polsce, to nie będzie zgody Duńczyków na gazociąg północny. No, tak wygląda gospodarka globalna.
Nie
konkurują tylko firmy, konkurują całe państwa, prawda, i cały aparat państwowy. No Duńczykom w Polsce wolno łamać prawa. Wolno łamać prawo.
I to aż na tak wysokim szczeblu i o tak ważnych kwestiach rozmawiali przy okazji takiego konkurencyjnego problemu?
No może pan zapytać pana premiera.
A pan pytał?
Proszę, no ja wiedziałem, że rozmawiali na ten temat, bo przed Davos z kancelarii premiera otrzymałem prośbę o to, żebym przesłał premierowi prezentację, którą mu wcześniej jak gdyby pokazywałem, jak jest łamane prawo w Unii Europejskiej i dlatego wiem, że na pewno ta rozmowa była na ten temat, a oczywiście to ultimatum dowiedziałem się nieoficjalnie.
Ale to jest Fakro, jedna z największych firm polskich nie może takiej sprawy przeforsować?
A jak?
Nie wiem.
No a jak przeforsować?
No powiedzieć, nie wiem co zrobić.
No mówimy wszędzie. Widzi pan, odważnie mówię nawet do radia. I co z tego będzie?
Bo to...
Kogo to interesuje w Polsce? Kogo w Polsce interesują polskie firmy? Tylko w kampanii wyborczej i tylko możemy z telewizji usłyszeć, prawda, jacy to przedsiębiorcy polscy są ważni. Jak przychodzi co do czego, to są pozostawieni sami sobie.
Powiedział Ryszard Florek, a jak odpowiadał na pytanie o konkurencję międzynarodową, między innymi jak konkurować z Chinami?
W naszej branży w tym czasie, kiedy myśmy zaczynali, na świecie produkcja rozpoczęła około 40 firm. W Chinach, w Ameryce, w Niemczech, na Słowacji, w Polsce było kilka. Dzisiaj już nie ma ani jednej. No może tam jeszcze wegetują jakieś małe firmy, prawda? Ponieważ no, dominant wszystko niszczy. No.
Dając dumpingowe ceny?
Między innymi.
No dobrze, ale popatrzmy na całą gospodarkę polską, no bo pan i zna i spotyka się z tymi, którzy posiadają duże firmy zatrudniające ponad 1000 czy ponad 2000 pracowników i co oni myślą i co, to trzeba, o czym rozmawiacie?
To trzeba ich o to zapytać.
No dobrze, ale rozmawiacie, spotykacie się, o czym? Jak to jest możliwe, żeby, skoro jest tak mało polskich wielkich firm, żeby nie być skutecznym, jeśli chodzi o rozmowę z politykami?
No bo ich jest mało. Politycy się zajmują tymi, których jest więcej. Nie patrzą na interes gospodarczy kraju, tylko kto da więcej głosów, prawda? A polskich firm o potencjale globalnym kiedyś naliczyliśmy 30 maksymalnie. Polska ma najniższy wskaźnik firm prywatnych, dużych, o potencjale globalnym. Na 5 milionów przeliczyli, zrobiliśmy taką statystykę, to Dania ma 50 razy więcej jak Polska na 5 milionów mieszkańców.
Ale może dlatego, że nie mamy pomysłu, albo ten rynek jest zajęty, czy z powodu blokady, nie wiem, politycznej, instytucjonalnej, czy z powodu braku kapitału.
To wszystko razem wzięte, czyli i kapitał, brak korzyści skali, łamanie prawa przez dominantów, brak konsekwencji za łamanie prawa.
No dobrze, ale czy to nie jest sprzeczne z tym pierwszym zdaniem, które pan powiedział? Polska się rozwija.
Rozwija się, ale mogłaby się rozwijać dwa razy szybciej. Niech pan popatrzy, jak się Chiny rozwijają.
No Chiny się rozwijają, bo jest centralne sterowanie, ale w Polsce na szczęście go nie ma.
Dzisiaj mało kto wie, że majątek państwa chińskiego w przeliczeniu na Chińczyka jest większy niż majątek Polski w przeliczeniu na Polaka.
No bo kapitał światowy, zarządzanie centralne i niskie płace, no to trzy rzeczy.
Jakie niskie płace?
No tak Chinach, było.
Tak było właśnie, ale już tak nie jest.
No ale nie będziemy brali przykładu z Chin.
Jak to jest, dlaczego nie? Jeżeli się szybciej rozwijają i społeczeństwo jest zamożniejsze niż polskie?
No bo tam
staje się zamożniejsze niż polskie?
Bo
to trzeba zobaczyć, jak państwo chińskie dba o gospodarkę. My 10 lat temu chcieliśmy zawrzeć joint venture z chińską firmą, prawda? Okazało się, że firma, która miała 20 tysięcy metrów kwadratowych hal, wszystko miała wybudowane bez pozwolenia i na terenach zielonych. Państwo to tolerowało, byle tylko eksportowała, byle tylko było wszystko zgodnie ze sztuką budowlaną wybudowane. Nie tępiło za brak świska, brak papierku i nie trzeba było tysiące różnych pozwoleń. Po prostu ludziom, firmy się mogły rozwijać. A państwo chińskie jeszcze dopłacało do eksportu chińskim firmom 20%. Tak się rozwijało, a my mamy z nimi konkurować, nie? A my mamy No ale mając tyle kagańców na szyi w Polsce, mamy z Chińczykami konkurować.
No dobra, to
oczywiście w ostatnim okresie jest trochę lepiej, jak było wcześniej.
To wymieńmy te kagańce, które panu przeszkadzają. No jeden to jest, bo powiedzieliśmy, UOKiK i globalna konkurencja, ale inne kagańce.
Chcieliśmy uruchomić taki projekt 7 Dolin tutaj. Od kilkunastu lat po prostu nie ma zgody na to, żeby powstało 1000 miejsc pracy na Sądecczyźnie.
Ale kto ma wydać taką zgodę?
Proszę?
Kto wydaje taką zgodę? I dlaczego nie ma? Może...
Proszę? Kto wydaje taką zgodę? Taką zgodę wydaje RDOŚ. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która praktycznie ma niepodzielną władzę i może robić co chcieć. W innych krajach, na przykład we Francji, w takich przypadkach takie decyzje podejmuje rada złożona z polityków, przedsiębiorców, ekologów, prawda, i samorządowców, prawda, a u nas takie decyzje podejmują tylko sami terroryści ekologiczni.
No
takie jest prawo, które prawo im to dało.
A jakie są oczekiwania dużego polskiego biznesu, czyli właścicieli dużych polskich fabryk od rządzących? Posłuchajmy odpowiedzi Ryszarda Florka.
Ale kto to będzie słuchał? Myśli pan, że którykolwiek polityk będzie słuchał?
Jeżeli ktoś...
Dzisiaj w kampanii wyborczej nie dyskutuje się o tworzeniu bogactwa, tylko dyskutuje się o dzieleniu biedy. Ja spotkałem się wiele razy z ministrem gospodarki, z ministrem finansów. Nic z tych rozmów nie wynika.
Ale przynajmniej opinia publiczna by wiedziała, jakie są postulaty.
Wszystko jest na stronie Fundacji Pomyśl o Przyszłości. Postulaty, które według naszego doświadczenia na rynku globalnym trzeba zrobić w Polsce, żeby mogła się Polska rozwijać. Przede wszystkim trzeba zacząć budować kapitał społeczny. Żeby urzędnik przedsiębiorcy nie przeszkadzał, żeby przedsiębiorca przedsiębiorcy nie przeszkadzał, żeby polityk przedsiębiorcy nie przeszkadzał, żeby wszyscy wzięli odpowiedzialność za rozwój tego kraju. Tak jak to jest w bogatych krajach. Tam, gdzie wysoki jest poziom kapitału społecznego, tam są wysokie zarobki. Tam, gdzie jest niski poziom kapitału społecznego, są niskie zarobki. W Polsce jest jeden z najniższych poziomów kapitału społecznego w Europie, w Unii Europejskiej.
To były fragmenty rozmowy z Ryszardem Florkiem, a całej rozmowy mogą państwo wysłuchać na naszej stronie wnet.fm, na kanale YouTube Radia Wnet oraz na Spotify, Apple Podcast i innych aplikacjach podcastowych. Tam są różne rozmowy, warto zajrzeć, warto znaleźć podcast pod tytułem Odyseja Wyborcza. W ramach tej naszej podróży po Polsce państwo wiedzą, że byliśmy goszczeni przez Marcina i Litkę Pospieszalską i stamtąd przywieźliśmy piosenkę, którą śpiewa Litka Pospieszalska, a wiersz napisał Norwid. krowy, chmury, drzewa, lasy, wszystko tutaj jest, pola, o la la, ale czas na wiadomości.
Reklama.
Sztuka daje energię, a Radio Wnet daje ją potrójnie.
We dwoje.
Konrad Mędrzecki i Małgorzata Kleszcz w każdy wtorek i piątek od godziny 16 do 18 zapraszają na audycję
Do Trzech Razy Sztuka.
Sponsorem audycji Do Trzech Razy Sztuka jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Dzień dobry, wybiła dziewiąta w tym wydaniu wiadomości. Niemcy ingerują w wybory w Polsce. Komentarz Pawła Szrota, wyniki wyborów we Francji oraz sytuacja Ormian z Górskiego Karabachu. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Politycy niemieccy próbują brać udział w kampanii wyborczej w Polsce, mówił w poranku wnet szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szrot.
Próbowali już wcześniej politycy niemieccy, politycy Unii Europejskiej brać udział w kampanii we Włoszech, wypowiadając się przeciwko ugrupowaniu pani premier Meloni. Skutek jest oczywisty, zwycięstwo ugrupowania pani premier Meloni i sprawowanie przez nią funkcję premiera Republiki Włoskiej. Jestem absolutnie przekonany, że skutek tych ingerencji w polską kampanię wyborczą z Zachodu będzie taki sam.
Mówił szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szrot. Agencja DPA poinformowała, że mając na uwadze obecną sytuację na granicach, kanclerz Niemiec Scholz zaapelował o wyjaśnienie ewentualnych nieprawidłowości w wydawaniu wiz przez Polskę. Nie chciałbym, żeby Polska po prostu machnęła ręką. Będziemy potem dalej dyskutować na temat naszej polityki azylowej. O niemieckiej ingerencji w polskie wybory mówił również w poranku wnet redaktor naczelny portalu W Polityce Michał Karnowski.
No będą próbowały, chociaż to jest takie pokraczne zawsze. No naprawdę w tej sprawie wiz mamy 268 przypadków przyspieszenia miejsca w kolejce w sposób budzący wątpliwości, możliwe, że korupcyjny. 268 przypadków, przedstawia się Polakom 250 podobno tysięcy nielegalnie sprowadzonych wręcz ludzi. A z tych 268 przypadków to jeszcze właśnie polscy dyplomaci, polskie wydziały konsularne no, nie przyznały tych wiz w ogromnej części.
Mówił redaktor naczelny portalu W Polityce Michał Karnowski. Wszystkie rozmowy na wnet.fm. Zgodnie z przewidywaniami centroprawica zachowała większość w Wyższej Izbie francuskiego parlamentu. Układ sił politycznych się nie zmienił. Tak wynika ze wstępnych wyników wyborów do Senatu Francji. 79 tysięcy wielkich elektorów wybrało w niedzielnym głosowaniu 170 senatorów, czyli niemal połowę Wysokiej Izby francuskiego parlamentu. Ich kadencja potrwa 6 lat. Za 3 lata wymieniona zostanie druga połowa składu Senatu. Po przeliczeniu 97% głosów centroprawica ma 151 senatorów i zachowuje większość w Wyższej Izbie, w której dominuje niemal nieustannie od ponad 60 lat. Blok Lewicy zdobył 111 mandatów. Po raz pierwszy 3 mandaty wywalczyli narodowcy z partii Zjednoczenie Narodowe. Ich liderka Marine Le Pen nazwała wynik swojej partii historycznym przełomem. Koalicja popierająca prezydenta Macrona straciła kilku senatorów, co osłabi jeszcze bardziej jej pozycję w Senacie. Centrowa formacja zdobyła 77 mandatów. Francja wycofa swoich żołnierzy z Nigru, poinformował o tym w wywiadzie telewizyjnym prezydent Emmanuel Macron. Zapowiedział też wycofanie francuskiego ambasadora. Macron ogłosił, że proces wycofania francuskich żołnierzy potrwa do końca roku. Niger był dotychczas kluczowym sojusznikiem Paryża w walce z dżihadystami w regionie Sahelu. Obecnie stacjonuje tam około 1500 francuskich wojskowych. Pod koniec lipca w Nigrze doszło do zamachu stanu. Władzę przejęła wojskowa junta, która zapowiedziała zerwanie współpracy wojskowej z Francją. 65 tysięcy osób według organizatorów, a 40 tysięcy według delegatury rządu centralnego manifestowało wczoraj na ulicach Madrytu przeciwko amnestii dla separatystów katalońskich, opowiadając się za równością wszystkich obywateli. Protesty zorganizowała opozycyjna centroprawicowa PP, Partia Ludowa, na czele z liderem i kandydatem na premiera po lipcowych wyborach powszechnych Albertem Nunesem Feijo. W protestach w niedzielę na madryckim placu Filipa II byli obecni m.in. poprzedni premierzy Hiszpanii. Do protestów doszło na 2 dni przed debatą parlamentarną na temat utworzenia nowego rządu. Desygnowany na premiera Alberto Nunes Feijo z centroprawicowej PP prawdopodobnie nie osiągnie potrzebnej do rządzenia większości. Według opozycji kraj znalazł się w rękach separatystów, których poparcie jest kluczowe dla kontynuacji rządów Pedro Sancheza. Pierwsi uchodźcy z Górskiego Karabachu przybyli do Armenii, podały w niedzielę lokalne władze, po tym gdy Azerbejdżan przeprowadził tam błyskawiczną ofensywę wojskową, odzyskując pełną kontrolę nad regionem. Władze armeńskie podają, że do niedzielnego wieczoru do Armenii przybyło łącznie 377 osób. Premier Armenii Nikol Paszynian poinformował w niedzielnym przemówieniu do narodu, że jego rząd współpracuje z zagranicznymi partnerami w celu utworzenia międzynarodowych mechanizmów, które zapewnią prawa i bezpieczeństwo Ormianom w Górskim Karabachu, ale jeśli wysiłki te nie przyniosą rezultatów, rząd przyjmie ich w Armenii. Szacuje się, że w prowincji żyje 120 tysięcy Ormian. W ramach porozumienia o zawieszeniu broni osiągniętego w zeszłym tygodniu siły separatystów rozpoczęły przekazywanie armii azerbejdżańskiej czołgów, systemów obrony powietrznej i innej broni. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Azerbejdżanu oświadczyło w niedzielę, że rozbrojone i zdemobilizowane wojska ormiańskie będą mogły opuścić region i udać się do Armenii.
Prognoza pogody.
Dziś na południu i w centrum kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 19 stopni w Krakowie, 20 w Białymstoku, 21 w Lublinie, 22 we Wrocławiu, Szczecinie i Bydgoszczy, do 23 w Warszawie.